Witam Państwa w Jasienicy. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Zabiorę Państwa na samochodową wycieczkę po najciekawszych miejscach w okolicy. Ale na początek proszę posłuchać o samej Jasienicy. Znajdujemy się u północnych podnóży Beskidu Śląskiego w Dolinie Jasionki i Jasienicy. Te nazwy mówią same za siebie. Pochodzą od licznie rosnących tutaj drzew, jesionów, zwanych często jasieniami. Odrobina historii. Miejscowość należy do najstarszych w Księstwie Cieszyńskim. Pisze się o niej już w XII wieku. Przez stulecia była blisko związana z Bielskiem. Od ponad 130 lat słynie z fabryki mebli. A teraz zapraszam do kolejnego punktu naszej wycieczki. Jest to zamek w Grodźcu. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Przenieśmy się w wyobraźni w odległą przeszłość. Wozy mkną gościńcem na złamanie karku. Kupcy już od Bielska walczą z bandą zbójów. Koła trzeszczą, spienione konie rżą ze strachu. Przekleństwa napastników mieszają się z modlitwami ofiar. Nagle odżywa nadzieja. Jest! Promienie zachodzącego słońca złocą się na warowni w Grodźcu. Byle tam dotrzeć. Być może taka sytuacja zdarzyła się kiedyś na Śląsku Cieszyńskim. Wiemy, że drewniane, obronne dworzyszcze postawili w tym miejscu książęta cieszyńscy. I to bardzo wcześnie, bo już w XII wieku. Na pewno jednym z jego głównych zadań była obrona ważnego szlaku handlowego – Kraków, Cieszyn, Morawy. Znamy dwóch ówczesnych właścicieli Grodźca. Pierwszym był rycerz o imieniu Świętosza. Drugi – niejaki Pełka, który siedział już w murowanym zamczysku. Jego następcy przyjęli nazwisko Grodeckich lub Grodzieckich. Właśnie o nich opowiem Państwu więcej. Na arenę dziejową wstąpili w XVI stuleciu. Wydali aż trzech starostów cieszyńskich, a nawet jednego biskupa. Szczególną postacią był Wacław Grodecki. Żył w XVI wieku. Był duchownym i naukowcem. Opracował i wydał w szwajcarskiej Bazylei mapę Polski, jedną z pierwszych. Zadedykował ją królowi Zygmuntowi Augustowi. I jeszcze ciekawostka. Do dziś trwają spory, czy z tych Grodzieckich był święty Melchior. Jezuitę Melchiora Grodzieckiego okrutnie zamordowano podczas wojny religijnej w XVII wieku. Niektórzy uważają jednak, że był synem cieszyńskiego mieszczanina. Powróćmy do historii zamku i jego późniejszych właścicieli. Grodzieccy byli światłymi ludźmi, bywałymi w świecie. Dlatego wnet przebudowali zamek w stylu renesansowym. Ale mody się zmieniają, więc kolejni właściciele przystosowywali go do własnych gustów. I tak po 100 latach marklowscy przekształcili go w panującym w ich czasach stylu barokowym. A po nich, czy to Sopkowie, czy Lariszowie, Gottliebowie, czy Zamojscy, wszyscy dodawali coś od siebie. Efekt widzą Państwo przed sobą. Można odszukać cechy renesansowe, ale w oczy rzucają się przede wszystkim wieże. Jest ich aż 7. W środku z oryginalnego wyposażenia pozostały efektowne drewniane stropy, podłogi i boazerie. Wiele dla uratowania zamku zrobił przyjaciel Józefa Piłsudskiego, dr Ernest Habicht. W latach 20. zeszłego wieku nabył rezydencję i zgromadził w niej cenne zbiory sztuki. Niestety przepadły one podczas ostatniej wojny. Obecnie zamek jest w rękach prywatnych. Mieści się w nim muzeum, w którym zgromadzono eksponaty związane z przeszłością Śląska Cieszyńskiego. Warte zobaczenia są również zegary skonstruowane przez Józefa Boszka. Udajmy się do kolejnego punktu naszej wycieczki, do drewnianego kościółka w Bielowicku. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Po kamiennym zamku czas na swojską drewnianą świątynię w Bielowicku. Ponownie poproszę Państwa o puszczenie wodzy wyobraźni. Kościółek nabity ludem, że nawet igły nie wetkniesz. Mrowie wiernych stoi też na zewnątrz. Pracowici chłopi i stateczni mieszczanie ze Skoczowa. Słychać dzwonki. Lud pada na kolana. W niebo uderza suplikacja, błaganie. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. W 1756 roku pobliski Skoczów zgorzał doszczętnie. Od tej pory ludzie pielgrzymują do tej świątyni, corocznie 10 dnia sierpnia. Do świętego Wawrzyńca, by ochronił ich przed pożarem. Kościółek jest bardzo stary, pochodzi z 1541 roku. Przyjrzyjmy się szczegółom. Konstrukcja ścian zrębowa, zbudowana z potężnych drzewnych bali. Dodatkowo obito je deszczułkami, zwanymi gontami. Gonty kryją też dach i hełm prostej wieży. Proszę zwrócić uwagę na piękną linię dachu. Załamuje się on w miejscu przejścia z szerszej nawy do węższego prezbiterium. Kościół obiegają tzw. soboty. Pod ich daszkiem kryli się wierni, przybywający na nabożeństwo często już w sobotę. Do środka świątyni wiodą piękne, masywne drzwi ze starymi okuciami. Polecam cudowne wnętrze świątyni. Bogato zdobione, kolorowe, przesycone dymem kadzidła. Najcenniejszy jest tryptyk ołtarzowy. Ukazuje scenę tzw. sacra conversazione, czyli świętej rozmowy. Kogo? Oczywiście Maryi ze świętym Piotrem i świętym Wawrzyńcem. Na skrzydłach umieszczono wizerunki świętych Katarzyny i Barbary. Trudno opisać wszystkie piękności. Jeszcze raz polecam zaglądnięcie do środka. Naprawdę warto. A po wizycie w kościółku, oczywiście jeśli jest otwarty, przyjdzie czas na galerię zupełnie jak z bajki, w Rudzicy. Na czas zwiedzania świątyni, a potem przejazdu, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu w Rudzicy. Zapraszam teraz do odwiedzin unikatowej galerii pod Strachem Polnym w Rudzicy. Stworzył ją przed ponad 20 laty urodzony w tej malowniczej śląskiej wiosce Florian Kochut. Początki galerii są bardzo ciekawe. Wszystko zaczęło się w czereśniowym sadzie należącym do dziadka pana Floriana. To właśnie on zachęcał wnuka do robienia polnych strachów. Później stały się one głównym tematem jego obrazów i tak zostało do dziś. Jak mówi sam właściciel galerii, od kilkudziesięciu lat szukam ducha strachowego, ducha stracha polnego. Dom rodzinny stał się swoistym domem pracy twórczej, przyciągającym artystów z całego świata. Na dole znajduje się galeria, na piętrze zaś pracownia pana Floriana. Wokół domu możemy zobaczyć liczne grono strachów polnych, które nadesłali uczestnicy konkursów na najpiękniejszego z nich. Oczywiście w galerii królują również malarskie przedstawienia stracha polnego, uwiecznianego różnymi technikami, od oleju poprzez pastele czy akryl po akwarele. Obrazy Floriana Kohuta są zestawiane przez specjalistów z pracami słynnych francuskich impresjonistów. Tak jak oni, artysta z Rudzicy uwielbia malować w plenerze, a ukochał szczególnie najbliższe okolice, czyli tak zwany Żabi Kraj, z licznymi stawami, zagajnikami, polami i łąkami. Wśród prac szczególną uwagę zwraca obraz przedstawiający świętego Łukasza, patrona malarzy i lekarzy, który czyta słowa Ewangelii grupie skupionych strachów polnych. Jednak artysta często wyjeżdża również malować inne strony ojczystego kraju. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Landskorona, wybrzeże Bałtyku, ale także Włochy, Paryż, Cypr. Uroki tych miejsc utrwalił w swych pracach malarz z Rudzicy. Warto wspomnieć, że od lat dużą popularnością cieszy się organizowane przez artystę Święto Stracha Polnego. Hasło corocznej majowej imprezy brzmi: do Kohuta przyjdźcie z grają, tam atrakcje was czekają. Jakie atrakcje? Wyjątkowo malowniczo prezentuje się tradycyjny korowód strachów polnych. Nie brakuje także interesujących występów artystycznych. Zatem przyjeżdżajcie tutaj z grają. Zapraszam teraz do kolejnego punktu naszej wycieczki. Tym razem całkiem niedaleko, do Doliny Świętego Wendelina, również w Rudzicy. Parking znajduje się na skraju lasu, a do doliny schodzi się leśną drogą. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Zabieram teraz Państwa do piekła, ale proszę się nie obawiać, tutejsze piekło zostało już obłaskawione. I to przez świętego, o którym mało kto w naszym kraju słyszał. Przez świętego Wendelina. A jak do tego doszło, zaraz Państwu opowiem. Przekazywana z dziada pradziada historia mówi tak. Za nieboszczki Austrii jednego z tutejszych chłopaków wzięto w kamasze, czyli do wojska. Stacjonował w górach w Tyrolu. Od tamtejszych mieszkańców otrzymał obraz świętego Wendelina. Żołnierz był pobożny, więc przywiózł go w rodzinne strony. Tutaj, w zalesionej ciemnej dolince zwanej piekłem, powiesił go na wierzbie. A święty jak to święty. Piekła się nie bał i czarta przegnał. I sam się tu zadomowił, tym chętniej, że ciurczał mu błogo leśny strumyczek. Odtąd dolinka pojaśniała i z piekła przemieniła się w dolinę świętego Wendelina. W tej historii zwrócę Państwa uwagę na wspomniany strumyczek i źródełko, z którego wypływa. Bardzo wcześnie okoliczna ludność uznała wodę ze źródła za cudowną. Szczególnie miała pomagać w chorobach oczu, a także gardła. Wnet wieść o cudownych właściwościach źródełka w Rudzicy rozeszła się po okolicy szeroko. Zaczęła przyciągać coraz więcej wiernych. Przybywali nawet z najdalszych zakątków Polski, a także z sąsiednich Czech. Widząc to, miejscowi kapłani otoczyli źródełko i drzewo płotkiem. W roku zaś 1876 zainicjowali wybudowanie kapliczki, do której wstawiono wizerunek świętego Wendelina. Obraz, który można teraz oglądać, jest wierną kopią obrazu z bazyliki świętego Wendelina w Sankt Wendel. To centrum jego kultu. Państwo się już pewnie niecierpliwią, kiedy dowiemy się czegoś o samym Wendelinie. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Jest on jednym z tych świętych średniowiecznych, w których życiorysie fakty mieszają się z legendą. Żył ponoć w VI wieku i był synem jednego z królów na Wyspach Brytyjskich. Zrezygnował jednak z bogactwa i jako żebrak wywędrował na kontynent. Zajmował się pasaniem świń i inszej rogacizny i nierogacizny. Wreszcie osiadł w górskiej pustelni, a potem został zakonnikiem. W aurze świętości pochowano go w Sankt Wendel. To dzisiejsze zachodnie Niemcy. Proszę westchnąć do świętego Wendelina. Wspomaga pasterzy i chroni przed epidemią, ale dba także o państwa, o podróżników. 25 kwietnia co roku przy kapliczce w Rudzicy modlą się okoliczni mieszkańcy o urodzaje. Na świętego Huberta przybywają tutaj też myśliwi. A prawie codziennie przy źródełku spotkamy jakiegoś pielgrzyma. Teraz zapraszam do kolejnego i ostatniego punktu naszej wycieczki. Jest to Izba Regionalna w Międzyrzeczu. Kiedy dotrą Państwo na miejsce, proszę wejść po schodach na piętro. Izba znajduje się po prawej stronie. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Witam Państwa w Izbie Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym. Zgromadzono tutaj sprzęty codziennego użytku, towarzyszące naszym babkom i dziadkom. Znajdujemy się w sieni. W pomieszczeniu tym chciałbym zwrócić Państwa uwagę na trzy przedmioty. Kolejne nagrania wyzwolą się po skierowaniu górnej krawędzi urządzenia na punkciki zaznaczone przy eksponatach. Proszę stanąć przodem do drzwi wejściowych. Pierwszy eksponat wisi na ścianie na prawo od wejścia. Oto drewniany rygiel do drzwi z 1739 roku. Wyróżnia się wyjątkową konstrukcją, rzadko spotykaną w zbiorach muzealnych. Proszę teraz spojrzeć pod nogi. Kolejny eksponat to skrzynia. Proszę skierować urządzenie na punkcik. Widzą Państwo truchłę cieszyńską, czyli skrzynię wianną. Kiedyś był to najważniejszy mebel w chacie. Przechowywano w nim najcenniejsze przedmioty – tkaniny, odświętny strój, gromnice, różaniec, pamiątki rodzinne, kosztowności. Proszę stanąć plecami do skrzyni. Kolejny eksponat to te kamienne kręgi. Proszę tam skierować urządzenie. To młynek do zboża, małe żarna. Złożony jest z dwóch kamieni, jednego nad drugim, z których górny jest ruchomy względem dolnego. Zajrzyjmy teraz do pomieszczenia za młynkiem. Prezentujemy tutaj narzędzia i maszyny do pracy w polu, które w tradycyjnym gospodarstwie przechowywano na gumnie. Oprócz drewnianych łopat oraz cepów do ręcznego młócenia zboża, na szczególną uwagę zasługują sprzęty ze znacznikami. Skierujmy teraz urządzenie na pierwszy eksponat po prawej przy wejściu. To wialnia służąca do oczyszczania młóconego ziarna, oddzielania go od plew. Kolejny obiekt to duży metalowy pojemnik. To miodarka, czyli ręczne urządzenie do odwirowywania miodu z plastrów pszczelich. Do wirnika wkłada się ramki i pod wpływem siły odśrodkowej miód wylatuje z komórek plastra. Przy dnie miodarki znajduje się zawór, którym ścieka. Kolejne eksponaty to dwa drewniane koryta. Drewniane koryto z oprzyrządowaniem do zabijaczki służyło do oprawiania zabitego prosiaka i wykonywania podrobów. Z kolei pod ścianą znajduje się dziwny eksponat, jakby kotwica. Jest to rogolka, która służyła do mieszania powideł podczas smażenia. Wróćmy teraz do sieni, a następnie skierujmy się do kolejnego pomieszczenia po prawej. W tym pomieszczeniu widzimy sprzęty kuchenne. Proszę dokładniej przyjrzeć się czterem z nich. Pierwszy obiekt znajduje się po lewej stronie. To ten drewniany z korbą. Oto maselnica drewniana korbowa z kompletem drewnianych foremek, urządzenie do ręcznego wytwarzania masła. Poniżej na podłodze znajduje się kolejny eksponat. To drewniana maszynka do tarcia ziemniaków. Unieśmy wzrok i skierujmy urządzenie na eksponat znajdujący się na kredensie, u samej góry. Jest to kaganek, czyli lampka oliwna. Spalany w niej tłuszcz oświetlał izbę. Ostatnie w tym pomieszczeniu eksponaty znajdują się po przeciwnej stronie na półkach. Są to drutowane naczynia kamionkowe do pieczenia ciast. Z kuchni możemy zaglądnąć do kolejnego pomieszczenia. Jesteśmy w sypialni. Stoją tutaj oryginalne drewniane łóżka, szafki nocne oraz kołyska. Ciekawy jest także pierwszy powojenny polski radioodbiornik Pionier. Powróćmy ponownie do sieni, by udać się do ostatniego pomieszczenia. To pokój gościnny. W nim prezentuje się między innymi albumy z fotografiami dawnych mieszkańców Międzyrzecza i okolic, kolekcje starych banknotów i monet, archiwalne dokumenty. Dwa interesujące przedmioty mogą Państwo znaleźć na pianinie. To werbel, stary bębenek, na którym grał przed laty dobosz międzyrzecki. Oraz fisharmonia, popularny niegdyś instrument muzyczny. Tym muzycznym akcentem kończymy wizytę w Międzyrzeckiej Izbie Regionalnej, jak również naszą wędrówkę po gminie Jasienica. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Wracając do Jasienicy, można podziwiać panoramę Beskidu Śląskiego. Polecam również odwiedzenie po drodze położonego na górce kościółka świętego Jerzego. Życzę udanego pobytu na Śląsku Cieszyńskim.